Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, były prezydent jeszcze były wojewoda łódzki i mazowiecki. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę mi powiedzieć, czy pan jest w Warszawie słoikiem?
No niewątpliwie jestem słoikiem. No.
Jest pan z tego dumny?
Nie przeszkadza mi to, dlatego że uważam, że to określenie ma bardzo pozytywne konotacje, bo odnosi się do miłości rodziców, a szczególnie matek, które pakują swoim dzieciom jedzenie. Także nie ma w tym nic złego.
Sam też jestem słoikiem, więc w sumie to...
Słoikiem czy wekiem?
Słoikiem.
Okay.
Ale to jest jakimś takim silnym elementem pana tożsamości, czy to po prostu jakaś łatka przyklejana politykowi?
Też? Niektórzy się tym interesują, faktycznie podnoszą, ale na przykład w trakcie moich rozmów z warszawiakami na ulicach to w ogóle nie odgrywa znaczenia.
Zupełnie?
Nie, znaczy są osoby, które na to zwracają uwagę i to są te, które są bardzo już negatywnie, wiedzą, że na pewno nie zagłosują na mnie i nie ma o czym rozmawiać, ale w większości, czyli powiedzmy ci neutralni plus zwolennicy, w ogóle na to nie zwracają uwagi.
A pan gdzie mieszka teraz?
Na Pradze Północ.
Jest pan zadowolony z tego, jak
wygląda? Ale mieszkałem niedaleko Czerskiej, na Czerniakowie.
To gratuluję, ale jeśli chodzi o prawy brzeg Warszawy, Pragę, to ta część Warszawy wygląda tak, jak powinna, czy nie?
No nie, jeszcze nie wygląda tak, jak powinna. Tu widać dużą dysproporcję, szczególnie jeżeli chodzi o rewitalizację Pragi, jeżeli chodzi o różne inwestycje. Bo możemy też... Pytanie, czy pan redaktor pyta mnie tylko o Pragę, czy też o Rembertów, Wawer, Białołękę?
O cały brzeg Prawy.
O cały brzeg Prawy. No to potrzebuje inwestycji.
Takie dość powszechne było wrażenie jest w Warszawie, że oto prawy brzeg jest nieco zaniedbany po prostu.
No myślę, że to jest prawda. Znaczy zaniedbany. On po prostu... rozwijał się w innym tempie, inwestycji tam nie było wystarczających. On ma inną charakterystykę, bo mamy Pragę, mamy powiedzmy Pragę Północ, mamy Gocław, mamy bardziej zurbanizowane tereny, plus mamy osiedla jak Rembertów, Wesoła, Wawer, Białołęka, które mają inne potrzeby podobne do Zielonego Wilanowa, czyli brak kanalizacji, brak dróg asfaltowych, gorsze połączenia komunikacyjne, mniej autobusów, no ale ogólnie jest mniej inwestycji, na to wszyscy mieszkańcy narzekają i to należałoby zasypywać. I w tym kontekście, jak może zaskoczy pana redaktora, ale ja jestem jednym z nielicznych na prawicy fanów kładki, która powstaje, którą buduje prezydent.
A to jest pomnik, tak w zasadzie pomnik Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta
Warszawy. Tak, uważam, że to jest jego symbol. Pytanie, czy na in plus, czy in minus, czy to jest wystarczająco duży pomnik, czy to jest pomniczek, ale sama idea jest dobra, dlatego że ja mam nadzieję, że turyści będą przechodzili ze Starego Miasta, ze Śródmieścia i będą się przemieszczali na Pragę i Praga się otworzy i stanie się taką integralną częścią dzięki tej kładce. I na to bardzo liczę, bo to jest bardzo ważne po tamtej stronie.
Proszę mi powiedzieć, czy pan jest bezpartyjny, czy pan należy do Prawa i Sprawiedliwości?
No nie należy do żadnej partii politycznej, ale startuje z list Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, wstydzi się pan troszkę tego szyldu Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, absolutnie nie. Chciałem zauważyć, że na autobusach miejskich moje logo Prawa i Sprawiedliwości jest większe niż logo Platformy Koalicji Obywatelskiej na autobusach pana Trzaskowskiego, także nie sądzę.
Ale byłoby to dość naturalne, że to kandydat jednej partii w wyborach należy do tej partii, a pan się wzbrania przed wstąpieniem do tejże partii.
O nie, wzbraniałbym się, gdyby mi ktoś położył deklarację i powiedział: Tobiaszu Bocheński, proszę tu podpisuj, a ja bym mówił nie.
Ale nikt nie mówił: no Tobiasz, byłoby fajnie, gdybyś wstąpił do nas.
Nikt nigdy nie toczył ze mną takiej rozmowy.
Serio? A jak rozmawiał pan z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to nie padł ten temat, taka propozycja?
Nie, nie padła.
Nigdy?
Nie.
Serio?
No nie padła, no panie redaktorze. Ja nie mówię, że całe moje... Ja jestem jakby odpowiedzialnym politykiem w tym sensie, że nie składam deklaracji do końca życia. Więc ja nie mówię, że całe życie będę bezpartyjny, ale do tego mojego 36 roku życia jestem. Nie byłem nigdy w żadnej partii, zakładałem koło myśli politycznej na uniwersytecie i byłem w stowarzyszeniu Klatka jest najważniejsza, bo chcieliśmy ją wyremontować w bloku.
Gratuluję. Panie Tobiaszu, jak to się stało, że pan został tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy?
No, byłem dobrze ocenianym wojewodą. Wydaje mi się, no trudno mi tak siebie samego...
Ale dobrze ocenianym przez kogo? Przez Zbigniewa Rała, przez Jarosława Kaczyńskiego, Janinę Gos?
Ja myślę, że spośród nazwisk, które pan redaktor wymienił, myślę, że przez Jarosława Kaczyńskiego, ale no to była jakaś pewnie gremialna decyzja, żeby zdecydować się mnie wystawić w tych wyborach. Zostało mi to zaproponowane. Dla mnie to jest wielki zaszczyt. Mam swój pogląd na Warszawę, więc to zadanie przyjąłem.
Ale kiedy taka propozycja padła?
konkretnie, kiedy taka propozycja padła, no to trudno mi tak odwoływać się do mojej pamięci, panie redaktorze.
Nie, no pamięć, jak pan powiedział, nie jest, jest pan człowiekiem młodym, pamięć pan ma na pewno dobrą. Rozmów, to jest istotna propozycja.
Ale rozmów politycznych toczy się dziesiątki, także trudno mi powiedzieć. Nawet wiem, że spekulacje na temat tego, kto mógłby być kandydatem, była giełda nazwisk, moje nazwisko też tam się pojawiało, ale to proces się toczył, tak?
Wie pan... Panie Tobiaszu, ściemnia pan.
Nie ściemnia.
Pamiętałby pan dzień i to, kto panu taką propozycję składał?
Ja pamiętam dzień, kiedy dowiedziałem się, że zostanę wojewodą łódzkim. Pamiętam dzień, w którym dowiedziałem się, że jest decyzja podjęta, że zostaję wojewodą mazowieckim. I wiem, pamiętam dzień, kiedy zostałem ogłoszony jako kandydat oficjalnie, bo mówię, pan redaktor jest wytrawnym analitykiem polityki.
A,
i wie, że już było wielu takich w historii, którzy już byli ministrami, tylko nie mieli tego dokumentu. Już tam nawet bankiety wydawali na swoją część, a potem w ciągu nocy się coś zmieniało i ktoś inny został. Stawał. Więc ja doskonale, jakby ta sama rozmowa nie utkwiła mi bardzo w pamięci, ale pamiętam dzień swojej prezentacji, bo był no, jakimś wydarzeniem w moim życiu.
Panie Tobiaszu, naprawdę ściemnia pan, bo Jarosław Kaczyński na pewno panu powiedział albo zapytał, Tobiasz, będziesz kandydatem naszym w Warszawie?
No na pewno była taka rozmowa.
No to kiedy?
Ja nie mówię, że tej rozmowy nie była. Nie pamiętam, kiedy dokładnie ona była, powiem panu szczerze. Nie pamiętam.
Nie wierzę tutaj w pana szczerość.
Na pewno była przed moją prezentacją, ale...
To na pewno.
Ale... No, ale ja wiem, panie redaktorze, ja mi się też, wie pan, ja wiem, że pan jest autorem tekstów, które wskazują na różne przecieki z Nowogrodzkiej, informacje i tak dalej, to nam się trudno rozmawia. No, pan wie lepiej nawet czasem, co się tam dzieje niż ja.
Dlatego wiem, że pan ściemnia. Panie Tobiaszu, proszę mi powiedzieć, czy pan miał poparcie Zbigniewa Rała i Janiny Goz w tych, może nie staraniach, ale po prostu... starania to złe słowo, ale na tej drodze, na tej drodze do zostania kandydatem.
Nie, myślę, że nie, bo to są osoby, które nie zajmują się sprawami warszawskimi.
Ale
zajmują
są
się sprawami łódzkimi.
Ucha, a Jarosława Kaczyńskiego zapewne dobrze się znacie, prawda?
Na pewno żadna z tych osób nie wydała świadectwa o mnie, mówiąc, że do niczego się nie nadaje, bo wydaje mi się, że mają mnie w dość dobrej, takiej pozytywnej pamięci.
Gdyby takie świadectwo
sądzę,
wydali,
się...
to byłby pan skreślony wtedy.
No nie wiem, panie redaktorze, czy tak jest. Myślę, że pan premier Kaczyński samodzielnie podejmuje jednak te decyzje, niezależnie kto przychodzi i co, jak się w jaki sposób się z nim naradza. Także nie sądzę, żeby te osoby brały udział w tym procesie, bo Warszawa nie jest przedmiotem ich zainteresowania, tak mi się wydaje.
Wie pan co? Ale polityka jest przedmiotem ich zainteresowania.
No to na pewno, to jest uzasadnione stwierdzenie.
A kandydat na prezydenta Warszawy to jest polityka w bardzo dużym stopniu, więc i Goz, i Rał na pewno mieli tutaj jakiś swój wpływ, jakąś sugestię czynili.
No ja nic mi o tym nie wiadomo, na pewno nie byłem na żadnym tego rodzaju spotkaniu.
Zbigniew Rau odegrał istotną rolę w pana karierze politycznej?
Byłem jego współpracownikiem, więc myślę, że tak. To jest wybitny badacz doktryn polityczno-prawnych, na którego wykłady chodziłem. Potem byłem na uniwersytecie doktorantem w Centrum Myśli Polityczno-Prawnej. Byłem sekretarzem do spraw naukowych.
Jest pan trochę takim wychowankiem naukowym?
Wnukiem akademickim, dlatego że ja doktorat broniłem u jego, u profesora Tomasza Tulejskiego, który u niego robił doktorat, więc jestem bardziej wnukiem. Nigdy nie był ani promotorem mojej pracy magisterskiej, ani doktoratu, ale tak określenie wnuk akademicki mi się podoba. Nawet z tego wzięły się pewne nieporozumienia jednym z redaktorem, jak oglądałem. No bo pan redaktor Stankiewicz w Onecie powiedział, że jestem spokrewniony z panem Rałem, a nie jestem, ale to bierze się, myślę, stąd, że faktycznie...
Naukowo spokrewniony.
Że naukowo jestem spokrewniony, że jestem wnukiem akademickim, tak, zgadza się.
Panie Tobiaszu, to jeśli chodzi o takie zakulisowe informacje, to tak. Ludzie szepczą, że oto gdyby nie pana żona Elżbieta, która po prostu stara się, żeby pan był bardzo istotną postacią w polskim życiu publicznym, to by pan nie był kandydatem na prezydenta Warszawy,
nie,
a wcześniej pan
prawda.
Nie byłby też wojewodą. Najpierw w Łodzi, potem w Warszawie.
Nie, to nieprawda, to nieprawda.
Żona nie ma żadnego wpływu na pana karierę, tak?
Żona nie ma wpływu na moją karierę w tym sensie, że nie jest duchem za moimi plecami, który mną zarządza. Nie, na pewno nie. Ale jest osobą, która która bardzo mnie wspiera, dzieli się ze swoimi przemyśleniami, mówi mi, kiedy popełniam jej zdaniem jakieś błędy. Ja często się denerwuję, bo uważam, że to nie są błędy, a potem dochodzę do wniosku, że miała rację. Ale nie jest Claire Underwood z House of Cards, która to nie, to jest nieprawda.
Ale
ja myślę,
że
była o wiele bardziej szczęśliwa w sensie życia prywatnego, gdybym nie spędzał 14 godzin w pracy politycznej, jak na przykład w kampanii, tylko bym był wykładowcą akademickim, spokojnym i miał dużo czasu wolnego i poświęcał jej ten czas.
A ludzie szepczą, że pana żona to bardzo by sobie może życzyła tego, żeby zostać kiedyś pierwszą damą.
To mówią tak, którzy nie znają mojej żony.
A jeśli ktoś mówi, że jest samicą alfa, to mają rację, czy nie?
Nie, to zależy, co rozumiemy pod tym pojęciem, bo to wielorako można interpretować. Na pewno nie jest osobą, którą można przestawiać w kąta w kąt i była menadżerem w administracji publicznej. I to nie jest tajemnicą, ale na pewno nie jest taką w tym sensie samicą alfa, którą mną zarządza. To jest nieprawda. Raczej mamy związek bardzo partnerski i każdy, kto zna moją żonę, wie, że bardzo sobie ceni życie prywatne i pewną anonimowość, i pewien komfort życia, a pierwsza dama nie może na nic takiego liczyć, a wręcz no, na dużo hejtu często.
Panie doktorze, przechodząc do spraw miejskich, proszę mi powiedzieć, ile w Warszawie powinien kosztować metr kwadratowy mieszkania, żeby to była taka ludzka, przystępna dla warszawiaków cena?
To jest skomplikowane pytanie, bo oczywiście pierwsza intuicja podpowiada, że powinien jak najmniej kosztować, tak? Tylko czy to jest w ogóle możliwe? Bo nie możemy być populistami. Ceny w Warszawie zawsze będą najwyższe w Polsce, bo tutaj przyjeżdżają ludzie z całej Polski pracować, studiować, realizować marzenia. Stolica zawsze się najszybciej rozwija. Region w sensie aglomeracyjnym warszawskim jest na poziomie gospodarczym PKB, Brukseli, innych.
I przyjeżdża masa słoików. To określenie ma, co do tego jesteśmy zgodni, pozytywny wydźwięk. I nie stać ich na mieszkanie. I to jest gigantyczny problem. Dlatego, jak pan go chce rozwiązać?
No, teraz zwiększyć podaż mieszkań na rynek, ale to nie oznacza, że miasto ma budować te mieszkania. Moim zdaniem zadaniem miasta jest zapewnienie mieszkań tym, którzy ich potrzebują, a nie są w stanie w ogóle ich mieć na zasadach takich, jak wszyscy pozostali. Czyli mówimy o mieszkaniach socjalnych i części mieszkań komunalnych. I tutaj miasto nie spełnia swoich zadań i jest duży bałagan, ale jeżeli mówimy o mieszkaniach dla wszystkich, to muszą wszyscy być na tych samych zasadach. To nie może być tak, że nagle prezydent przychodzi i mówi, że będę budowała dziesiątki mieszkań i będzie tam jakiś regulowany czynsz, na przykład na poziomie 2000 zł, no bo co ja mam powiedzieć pozostałym, którzy wzięli kredyty i je spłacają? To jest nierówność. Więc musimy przyjąć plany za gospodarowanie.
Ktoś płaci 5000 raty, a ktoś będzie płacił za ten najem 2000.
I uważam, że to jest niesprawiedliwy system. Znaczy zasady muszą być równe dla wszystkich, więc trzeba zwiększyć podaż mieszkań. To znaczy trzeba przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego po to, żeby skrócić procedury administracyjne. W tym momencie inwestorzy nie wiedzą w 50% Warszawy, gdzie można inwestować, gdzie nie można. Są tak zwane decyzje, warunki zabudowy. To trwa 5, 6, 7, 8 lat do prawomocności, więc to bardzo wydłuża ten proces. Więc musimy go skrócić i prezydent powinien to zrobić, plus zarządzać mieniem komunalnym w odpowiedni sposób.
Czyli tego się nie da, tego problemu wysokich cen mieszkań i braku ich dostępności rozwiązać
nawet
w ciągu jednej kadencji.
Nie,
tak?
To trzeba przyjąć strategiczne prowadzenie działań, tak, bo inwestorzy chcą w Warszawie budować nowe mieszkania i przecież wszystkie, które powstają dzięki nim. Miasto wybudowało przez 5 lat tylko 1000 mieszkań komunalnych. I teraz przyjście i mówienie, że ja tutaj zbuduję nowe osiedle mieszkaniowe, to może tak kandydatka na przykład lewicy mówić, tak, ale to sama się przyznaje, że rocznie jest w stanie 2000 mieszkań oddawać. Nawet jeżeli by się jej to udało, chociaż żadnej ekipie od 89 roku rządzącej się to nie udało, no to 2000 mieszkań w 2-milionowej aglomeracji to nadal nie jest rozwiązanie problemu.
Proszę mi wymienić 3 największe problemy Warszawy, które chciałby pan rozwiązać.
No to pierwszy to jest ten mieszkaniowy, czyli urbanistyczny, powiedzmy sobie szerzej, ale tak, ten to jest pierwszy. Drugi to mamy niewątpliwie korki. To jest gigantyczny problem.
Jak w każdym dużym mieście chyba, prawda?
Jak w każdym dużym mieście, a to jest taki powiązany problem, bo korki są częścią całego systemu komunikacyjno-transportowego, więc jako trzeci wskażę priorytet dla budowania metra. Oczywiście tych rzeczy jest więcej, tak? Bo możemy mówić i o cenach odpadów, i o kwestii długoletniej nieletnich najemców. Jest bardzo wiele kwestii bezpieczeństwa, kwestii czystości miasta, jest ich bardzo dużo, tak? Ale korki są czymś, co doprowadza wszystkich do szału. Bo można mówić, że we wszystkich miastach, ale jak się rozmawia na ulicy, to jest temat przytłaczający. Warszawiacy o tym cały czas mówią. Albo o korkach, albo o strefie czystego transportu. Znaczy denerwują się tym. Więc no musimy się tym zająć, to powinien być priorytet.
Czy komunikacja miejska w Warszawie powinna być darmowa?
Ja uważam, że do tych osób, które znają przeliczenia różnego rodzaju i faktycznie w Warszawie byłoby na to stać, tylko ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo faktycznie byśmy dołożyli 3 miliardy.
Pan nie wie, czy pan wie, że to jest zły pomysł?
Nie, to znaczy musimy postawić sobie pytanie. Żeby była darmowa, musielibyśmy przynajmniej w tym roku budżetowym ponad 3 miliardy złotych dołożyć z budżetu, który ma 28 miliardów. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. Czy Warszawa byłaby w stanie? Byłaby w stanie, tak? Ale wydaje się, że ceny biletów nie są wcale aż tak horrendalnie wysokie. Należałoby po prostu utrzymać je na tym poziomie, jakim są i rozwijać połączenia po to, żeby było jeszcze więcej osób, które z własnej, nieprzymuszonej woli korzystają z komunikacji zbiorowej.
A strefa parkowania, płatnego parkowania w Warszawie powinna się cały czas rozrastać, czy nie?
Nie, znaczy ja nie jestem tutaj dogmatycznie przeciwko, ale ona powinna się rozrastać, jeżeli mieszkańcy sobie tego życzą i w takim kształcie, jakim mieszkańcy sobie życzą, czyli w konsultacjach, nie tak jak było na Saskiej Kępie i Kamionku. Uważam, że w tym kształcie, jakim jest do tej pory, to jest dobra strefa. Nie powinna być płatna w soboty i w niedzielę, jakby chcieli niektórzy. Nie sądzę, żeby była taka potrzeba.
Pan wie, ile kosztuje godzina parkowania w tej strefie?
Ja płacę w aplikacji, wie pan, i sobie po prostu włączam tę aplikację, ale wydaje mi się, że około 7 zł.
4,50 za pierwszą godzinę, drugą 5,40, no, potem 6,40.
Tak. Ja mam system, polecam każdemu aplikację, która jest, miasto pozwala na to, żeby płacić, robi się przelew tej aplikacji, się klika start i się klika zatrzyma i zawsze to jest o wiele oszczędniejsze niż wrzucanie do parkomatu.
Czy jest pan bogatym człowiekiem, pan nawet nie zwraca uwagi na to, ile pan płaci.
Nie, tak? Po prostu wiem, ile wpłacam 100 zł do tej aplikacji i po prostu jak mi znika, to wtedy dopłacam. No.
Strefa czystego transportu ma ruszyć. Ma ruszyć.
Niestety.
Już w tym roku. Czy to jest dobra idea, czy zła?
To jest idea, pan pyta. Tak. Nie rozwiązanie, tylko idea.
Nie konkretne rozwiązania, które wchodzą w życie, tylko idea.
Sama idea nie jest bulwersująca, jest w wielu miastach, ale samo wprowadzenie jej w Warszawie jest błędem.
To co panu nie pasuje w tym formie wprowadzenia tej idei w Warszawie?
Po pierwsze to, że nie było prawdziwych konsultacji i mieszkańców nie wysłuchano tak naprawdę i chciano to dopchnąć kolanem. I zmieniano zresztą projekt pierwotny, a to co weszło na Radę Miejską było inne. Po drugie, że strefa obejmuje 1/3 Warszawy od razu na dzień dobry, zamiast wprowadzić ją w wąskim zakresie, na co prawo pozwala i wprowadzić harmonogram jej rozszerzania, że nie ma w tej uchwale wystarczającej liczby wyjątków dla różnych osób, które mogą tego potrzebować. Na terenie strefy są budynki użyteczności publicznej, szpitale, parki, muzea, do osoby z samochodami starszymi nie wiadą. A po trzecie, no, denerwuje mnie fakt, że są samochody skrajnie nieekologiczne, jak jakieś SUVy za V8, które spalają nie wiem ile benzyny, bo ja nawet...
Pije pan do Rafała Trzaskowskiego, który jeździ SUVem, tak?
Tak, jeździ SUVem? Nie. Nie jeździ, chyba jeździ dieslem starym, tam się chwali przynajmniej, ale no, albo metrem z książkami, nieważne.
Albo podwyższonym
Ale nie pije, po prostu ktoś może kupić sobie, chodzi o to i Lewica miała duży problem na Radzie Miejskiej, to było widać, bo kupi pan w tym roku SUVa za 500 000 zł, V8, będzie pan sobie śmigał. Jeszcze ten SUV jest ogromny, więc zajmie więcej niż normalne miejsce parkingowe przewiduje, a ma pan stary, mały samochodzik, który nie spełnia norm i już pan nie wiedzie i w tym sensie to też jest niesprawiedliwe, to znaczy albo wprowadzamy rozwiązanie ekologiczne dla wszystkich, albo dla wybranych.
A pan czym jeździ? Nie, proszę nie zdradzać marki, ale SUVem pan jeździ?
Baby SUVem to się nazywa, bo to jest podniesione na płycie Polo, jednolitrowy silnik, także do SUVa to mu bardzo daleko.
Czy wjechałby pan swoim samochodem do strefy czystego powietrza?
Tak, wjechałbym. Znaczy w sensie przepisy mi na to pozwalają.
A jeśli ktoś na przykład ma 20-letniego diesla i jednak wejdzie w takim kształcie jak obecnie, no. Strefa czystego transportu. No to co pan poradzi takiemu człowiekowi?
No i to jest, ten człowiek będzie bardzo głęboko zbulwersowany i nie pozostanie mu nic innego. Po pierwsze, jeżeli strefa wejdzie i obejmie jego miejsce zamieszkania, to obecne rozwiązanie proponowane przez prezydenta Trzaskowskiego mówi mu, że nawet samochód musi zaparkować poza tą strefą.
Co pan proponuje?
A ja proponuję, jakbym decydował. Tak, absolutnie. Strefa jest zawężona, jest w śródmieściu i następnie robimy konsultacje dotyczące harmonogramu jej wprowadzania. To znaczy, możemy się umówić, że na przykład z każdym rokiem obejmuje kolejne kwartały ulic, jednocześnie wprowadzamy rozwiązanie dotyczące tych norm emisyjności w taki sposób, aby było mniej rygorystyczne w tym momencie. I oczywiście mieszkańcy mogą się przygotować. No wie pan, ma pan samochód, jeśli pan dowiaduje, że za 3 miesiące pan nie wjedzie do Warszawy, no to jest trochę uderzenie obuchem w głowę. Dlaczego nie od 1 stycznia 2025 na mniejszym terenie z harmonogramem odpowiednim?
Proszę mi powiedzieć, oprócz tej kładki na Wiśle, wymienić sukcesy Rafała Trzaskowskiego.
Sukcesy.
Pana, a ile pan kąt kandydata?
Sobie życzy, żebym ich wymieniał. Jak wymienię za dużo, to będzie
ile
źle.
Pan zna? 3 najważniejsze. Oprócz kładki.
Oprócz kładki, no, Szpital Południowy i powiedziałbym wniesienie tematu ekologii do agendy tak stanowczo, że wszyscy o tym mówią już. I to jest część naszej polityki. Każdy się godzi. No, myślę, że tylko Konfederacja o tym nie mówi, ale wszyscy jakby pozostali się do tego zgadzają. Co nie oznacza, że mu się to ta ekologia wdrożeniowo powiodła w Warszawie. To się nie zgadzam. Ale po prostu włożył ten temat. I to takie 3, to tak na bieżąco to mogę pan tak
skoro
rzucić.
Ma sukcesy, skoro jest taki dobry, to w takim
nie jest
razie
takie dobry.
Po co? Z jakiego
nie jest
powodu mieliby warszawiacy i warszawianki głosować na pana?
Nie jest taki dobry. Wie pan, zarządzając miastem, które ma prawie 2 miliony mieszkańców, to ma gigantyczny budżet, no naprawdę trzeba by było być już tak fatalnym, że trzeba byłby ktoś wyniesiony na taczkach, jakby nic nie zrobił, tak? I prezydent Trzaskowski ma tę wielką wadę, że kocha zajmować się polityką ogólnopolską, międzynarodową, był wiceministrem spraw zagranicznych, ministrem cyfryzacji, jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, chciałby być prezydentem Polski, uwielbia się tam w te spory różne włączać, jeździć po całej Polsce.
Ale czy taka duża ambicja to jest wada?
Tak. Znaczy w tym sensie, że jego tu nie ma. Jakby jeszcze to łączył. Nie jest gospodarzem na pełen etat, jest nieobecny. To powoduje chaos zarządczy w Urzędzie Miasta. Jest prezydentem bardzo ideologicznym. To znaczy zamiast stosować zdrowy rozsądek w pewnych rozwiązaniach, szukać kompromisu, prowadzić dialog z mieszkańcami, to on uwielbia ideologiczne wrzutki, bycie modnym. No, miasto rozwija się poniżej swoich możliwości w czasie jego kadencji ewidentnie.
Pan co?
Gdzie jest tramwaj na Zieloną Białołękę? Gdzie jest tramwaj na Puławskiej i na Ursynów? Gdzie jest tramwaj na Gosław? Dlaczego trzecia linia metra?
A na Wilanów cały czas się buduje, ale już w tym
oglądałem.
Roku za kilka miesięcy ma być. Tak,
no tak.
Owszem, był pan na Wilanowie.
Tak, wczoraj oglądałem tę budowę i muszę pan powiedzieć, że robotników tam nie widziałem. No to mieszkańcy Wilanowa, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma najniższe poparcie, mi zwracali uwagę i się bardzo denerwowali na to.
Ale czy są czasami też takie banery? Pracujemy tylko pod ziemią. Bo tego nie widać na przykład na pierwszy rzut oka.
To na Bemowie chyba jak buduje się metro. No.
Wie pan co? Jak przyjeżdża Słoik do Warszawy, widzi Pałac Kultury, to sobie myśli tak. Czy by tego przypadkiem nie zburzyć?
Tak pan myśli?
Nie, no tak myślę.
Sam, a pan tak myślał? Jak
sam
Słoik?
Kiedy przyjeżdżają do Warszawy, to patrzę. Ogromna przestrzeń w samym sercu miasta. I jednak stalinowska budowla. Czy przypadkiem nie dałoby się tego miejsca lepiej zagospodarować? Chociaż owszem, pałac wrósł w tkankę miejską.
No wrósł i właśnie to są jakby dwa jakby zagadnienia, które trzeba z każdego kąta gryźć. Budowa pałacu nie jest prawdą, z tego co czytałem, jest bardzo ciekawa książka Kompleks Pałacu, plotka, w której warszawiacy mieli do wyboru metro albo pałac i że błędnie wybrano pałac, ludzie radzieccy chcieli pałac. I to jest dominanta architektoniczna, która miała symbolizować dominację radziecką w owym czasie, ale jednocześnie od tego czasu, upłynął bardzo dużo czasu. I warszawiacy w badaniach socjologicznych wykazują związek emocjonalny i jakby w swoim nastawieniu przepotwarzyli ten pałac i już nie jest dla nich tym symbolem. To jest kwestia percepcji. Więc każdy, kto by chciał go teraz rozbierać, no to by był bardzo niemądry i kontrowersyjny pomysł. No nie jest to częścią mojego programu. To znaczy, gdyby była taka wola społeczna i taki nacisk społeczny, to bym się cieszył. Ale ponieważ go nie ma, to nie będę tam stał dłutem i nie będę go obłupywał. Jak zagospodarować coś, co może nazywać placem centralnym, czy jakkolwiek indziej, to moja odpowiedź na to jest taka, że to musi być przestrzeń, znaczy w marzeniach. To jest przestrzeń, która żyje 24 godziny na dobę, nigdy nie zasypia i jest dla wszystkich warszawiaków. Znaczy, to jest takie miejsce, do którego wszyscy ze wszystkich dzielnic sobie przyjeżdżają, spędzają fajnie czas i ono tętni życiem. Czyli powinny być instytucje kultury, powinny być usługi różnego rodzaju, jakieś siedziby NGO-sów, galerii sztuki, trochę lepsze architektonicznie niż to, co powstaje, a nie zabudowa na przykład biurowa czy zabudowa mieszkaniowa. To na pewno nie.
A tuż obok pałacu w zasadzie już powstało Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy pan jest dumny z tego gmachu?
Nie.
Nie? Dlaczego?
Nie. Oczywiście wypowiadam się jako ktoś, kto się architekturą interesuje, a nie jest znawcą historii architektury. Czytałem opracowania, dlaczego to wygląda estetycznie, tak jak wygląda, że to ma być taka bardzo postmodernistyczna polemika dla socrealistycznego elementami klasycyzującego.
Czy taka argumentacja pałacu pana przekonuje?
Nie. Uważam, że jest to stracona szansa. To znaczy, ja bym wolał, żeby to był tak. Jeżeli to ma być tak nowoczesny budynek, to fajnie by było, jakby przypominał Centre Pompidou w Paryżu. Coś, co będzie przykuwało uwagę, bo ta bryła może być dla koneserów architektury i będziemy mieli ją w albumach i będzie tam analiza bardzo interesująca, ale nie będzie wzbudzała publicznej emocji i to niedobrze. Ani zainteresowania turystów.
Pałac Saski będzie odbudowywany i to nawet szybciej, jak mówił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, niż chciało to, niż planował to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pan się cieszy z tego faktu, czy nie?
Że będzie odbudowywany? Tak. Bardzo się cieszę. Czy wierzę w deklarację ministra Sienkiewicza? Nie wierzę, że będzie szybciej.
Warto 2,5 miliarda złotych wydawać na taką odbudowę?
Uważam, że warto. Pamiętajmy, że to ma tożsamościowy symbol i to jest jedna rzecz nawiązania do przedwojennej Warszawy i nawet czasów wcześniejszych. Po drugie, są to instytucje kultury otwarte w większości dla warszawiaków i dla wszystkich Polaków. No i po trzecie, Senat Rzeczypospolitej w Pałacu Brühla.
Wie pan co? Ale jest też inna budowa, tańsza, na zupełnie innym odcinku. Centralny port komunikacyjny. Czy w pana ocenie należy budować?
Tańsza? Niż Pałac Saski? Nie.
Pałac Saski 2,5 miliarda, a CPK to jest dużo drożej. Jeśli
dużo
powiedziałem,
drożej,
że taniej, no to w takim razie przepraszam. O wiele droższa budowa. Panie, za budową?
Absolutnie za. Absolutnie za budową.
A za zamknięciem lotniska?
Ja uważam, że decyzja o zamknięciu Okęcia powinna być wydawana na podstawie analiz transportowych i logistycznych i w dialogu z warszawiakami. To znaczy, nie
ale
może być tak...
Eksperci mówią jasno. CPK nie
jak
ma
to?
Szans, to lotnisko, jeśli Okęcie też ma funkcjonować.
Równie ale to, wie pan, jest tyle tych analiz obecnie, że to jest ta tajna ekspertyza Donalda Tuska. Nie wiemy
nie,
tego.
Nie ma takich tajnych ekspertyz.
Nie, to nie jest tak, że ja się... Oczywiście, CPK ma szansę powodzenia, kiedy ruch jest przenoszony z Chopina na CPK. CPK będzie lotniskiem 24-godzinnym, będą bezpośrednie połączenia do całego świata, nie będzie połączeń, tak jak teraz latamy, że lecimy do Monachium, Frankfurtu, Londynu i musimy się transferem przesiadać i marnować swój czas, ale otworzenie, przecięcie wstęgi na CPK-u nie wysadza w powietrze od razu Chopina. To jest proces.
Nie od razu, tak?
To jest proces. Mhm. I oczywiście warszawiacy muszą mieć możliwość, jeżeli taka decyzja rządowa zapadnie, decydowania o przyszłości terenów po Chopinie, ale pamiętajmy, o tym nie decyduje prezydent Warszawy, a CPK jest ważny i będzie nieprawdopodobnie pomagał w rozwoju Polski i Warszawy.
Proszę mi powiedzieć, czy pan ma aspirację, żeby kiedyś zostać prezydentem nie tylko Warszawy, ale też Polski?
Jej. Ja wiem, bo pan redaktor, musimy zdradzić naszym telewidzom i słuchaczom, że pan redaktor jest autorem tego jakby informacji, że rzekomo na Nowogrodzkiej takie rozmowy były toczone.
Nie, to wiewiórki z Nowogrodzkiej
wiewiórki,
tutaj
tak się
uprzejmie
mówi.
Donoszą. Tak.
Więc tutaj mam możliwość z autorem rozmawiania całego tego zamieszania wokół mojej osoby. Panie redaktorze, no ja
ale
nie mam...
Ale to nie jest moje dzieło. To jest dzieło polityków na Nowogrodzkiej i również rozumiem. Dzieło Jarosława Kaczyńskiego.
Tak? Nie wiem o tym.
Ja tutaj jestem tylko...
Nikt ze mną o tym nie rozmawiał.
Listonoszem.
Tobiaszu Bocheński będziesz kandydatem na prezydenta Polski. Nikt ze mną o tym nie rozmawiał. Ja nigdy nie zgłosiłem tego rodzaju swoje aspiracje i nie chodziłem. I nikt nie znajdzie nigdy osoby, która może zaświadczyć, że jak gdzieś chodziłem i mówiłem, tak, ja chcę być prezydentem Polski.
Ale wie pan co, plan jest taki na Nowogrodzkiej. Jak pan będzie miał naprawdę dobry wynik w Warszawie, to pan jest bardzo poważnym kandydatem na prezydenta Polski.
No, może tak mówią na Nowogrodzkiej, ale ze mną takich rozmów się nie odbywało. Ja oczywiście jako polityk
to widać,
nie wykluczam się, jak będę miał...
Ale poza panem się odbywa, skoro pan nawet nie pamiętał, kto kiedy panu powiedział, że hej, czy by pan kandydował na prezydenta Warszawy?
No bo nie pamiętam konkretnego dnia, panie redaktorze. No, pan mnie pyta konkretną datę, nie pamiętam.
Ani tego, kto panu o tym powiedział?
Kto mi o tym powiedział, to pamiętam, że rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim o tym, ale kiedy dokładnie, nie pamiętam. Jeżeli chodzi o... Ja jak będę miał 40, 50 lat, 40 kilka lat, to bardzo fajnie, jeżeli będę w polityce, to na pewno bym chciał mieć możliwość kandydowania na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, bo to jest chyba najwyższy zaszczyt, jaki może kogoś spotkać, nawet stać. wciągnąć do tego wyścigu, prawda? Widzimy, Rafał Trzaskowski przegrał i jest cały czas jednym z najważniejszych polityków w Polsce. Ale ja nie mam tego w swojej agendzie politycznej, panie redaktorze.
Ale tego, że pan będzie kandydował na prezydenta Warszawy, też pan nie miał w swojej agendzie, dopiero pan się dowiedział od Jarosława Kaczyńskiego.
Nie to, że się dowiedziałem. Znaczy, no, nie można tak pozycjonować tych rozmów, panie redaktorze. Wiem, że moje nazwisko wokół tej kandydatury na prezydenta Warszawy krążyło. Ja nie mówiłem nie, bo jestem związany z Warszawą i emocjonalnie i chciałbym zaprezentować jej wizję, to teraz czynię. Więc potem, jeżeli z całej puli innych polityków zostałem wybrany ja, to przyjąłem to zadanie, tak? Ale no, tak jak rozmawiamy o prezydenturze Polski, no panie redaktorze, no...
Wie pan co, takie analizy to są czynione na Nowogrodzkie i to długiego czasu, więc tak? Pan się uśmiecha,
ale ja nie jestem polityka... członkiem partii, więc mniej wiem o tym niż pan redaktor, jak się okazuje.
No, ale jakoś często pan bywa chyba w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Prawda?
Ale to zawsze mnie, wszyscy, ja wiem, że to jest taki, to jest ciekawe, bo wszyscy mnie o to pytają, o czym się rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim, potem mam te lidy, że Bokański powiedział, o czym tam rozmawia. No, nie ukrywam, że no, mam czasem sposobność rozmawiania z panem premierem, ale z innymi też, no z premierem Błaszczakiem mam okazję
ale
rozmawiać.
Ale o Arystotelesie i Platonie rozmawiacie, czy o twardej polityce?
No, o Arystotelesie rozmawialiśmy, bo to niektórzy twierdzą, że to jest pierwszy myśliciel, który republikanizm zaczął stosować dużo o dobru wspólnym.
A Jarosław Kaczyński uwielbia takie dyskusje.
No to jest bardzo oczytany człowiek, więc lubi rozmawiać o filozofii.
Ale jak przechodzicie do twardej polityki, to co prezes panu mówił? Jaki wynik w Warszawie tak w istocie jest celem?
Nie mówił mi o konkretnym wyniku. Mówił mi, że muszę, że powinienem zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby wynik był jak najlepszy.
Ale to nie jest przekaz taki... No, w Warszawie kandydat Prawa i Sprawiedliwości to tak de facto nie ma szans na wygraną, ale musi pan zdobyć jakiś naprawdę dobry wynik, a najlepiej doprowadzić do drugiej tury i być w tej drugiej turze.
Ja myślę, że jest troszeczkę inaczej, bo jak pan redaktor popatrzy, jak pan prezydent Trzaskowski się obudził po mojej prezentacji na kandydata, zaczął nagle, tak to bywał gdzieś 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu w sprawach warszawskich, a jeszcze się kampania nie zaczęła, ja zostałem zaprezentowany, zaczął bywać 5 razy w tygodniu i teraz jest bardzo zdynamizowany, cała Warszawa jest zaklejona panem prezydentem dotychczasowym. Wydaje mi się, że istnieje tam pewne zmartwienie dotyczące sytuacji politycznej.
Wie pan co? Tak, zostawiając na chwilę Warszawę, to tak. Pan nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno kibicuje pan temu obozowi.
Oczywiście, nie, absolutnie się nie odżegnuję od afiliowania, powiedzmy, takiego szerokiego.
Proszę mi powiedzieć, czy co musiałoby się stać, żeby obóz Prawa i Sprawiedliwości wrócił do władzy na szczeblu centralnym?
No, pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to wystarczy, żeby Donald Tusk tak z rok porządził. I już widzimy, że ostatnio sondaże wzrosły Prawo i Sprawiedliwości, ale to jest tak z przekąsem i szydercza.
Ale to poparcie dla PiSu i tak jest dość no, niskie, spadło nawet
niskie?
Po wyborach.
32% to jest niskie poparcie, to tyle Platforma...
Dla partii bez zdolności koalicyjnej tak de facto to jest bardzo mało.
Dla Koalicji Obywatelskiej to był szczyt możliwości, jak współrządziła z PSL-em i nie notowała wyższych. Także to są bardzo wysokie poparcie po bardzo, bardzo długich, samodzielnych rządach. Oczywiście, że potrzebna...
A to jest bardzo wysokie poparcie, które gwarantuje zasiadanie w ławach opozycji.
No nie wiemy. Popatrzymy, co się będzie dalej działo po stronie rządzącej obecnie, jak im tam będzie świetnie szło dogadywanie się ze sobą, bo widzę, że coraz gorzej. Ale faktycznie Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć zdolność koalicyjną, jeżeli pan mnie pyta, i powinna się odbyć jak środowiskowa twórcza dyskusja na temat popełnionych błędów. Ja jestem osobą, która uważa, że kiedy się przegrało, nawet jeżeli się miało najlepszy wynik, to należy się zastanowić nad źródłami porażki, zarówno w sensie PR-u, jakiś tam marketingu politycznego, jak i tych merytorycznych działań, osób, ocen. To powinna być wewnętrzna dyskusja, a nie publiczna, co bym dedykował niektórym. I wyciągnięcie prawdziwe wniosku, bo jedno to mieć trafną diagnozę, a drugie to zacząć coś innego robić, a nie biegać w tych samych kolejnych.
Kim pan by chciał być za 5 lat w polskiej polityce? Często na rozmowach rekrutacyjnych pada takie pytanie, kim ktoś chciałby być po prostu zawodowo. No, pan jest politykiem. No, to 5 lat. To jest perspektywa taka, o której po prostu się myśli. No, każdy polityk.
Chciałbym być
tak
dobrze ocenianym prezydentem Warszawy, z którym warszawiacy są szczęśliwi, że nim został.
A za 10 lat?
To po drugiej kadencji. To już też, żebym odchodził z urzędu, bo jest dwukadencyjność. Jeżeli chodzi o samorząd, to bym odchodził z takim poczuciem, że 2 kadencje, przez 10 lat Warszawa nabrała nowego dynamizmu, a warszawiacy są bardzo szczęśliwi i dumni ze swojej stolicy. I to bym był usatysfakcjonowany. I że coś po sobie zostawiłem. Że to nie byłaby kładka, albo tylko jedna kładka.
To proszę mi powiedzieć, na sam koniec już. Co byłoby pana pomnikiem. Ja wiem, pan jeszcze nie jest nawet prezydentem
Warszawy.
Pomniki
się po śmierci stawia.
Albo się je buduje w czasie kadencji.
Albo buduje się w czasie kadencji, zgadza się.
A gdyby pan był prezydentem Warszawy przez 2 kadencje, 10 lat, to co chciałby pan, żeby było pana pomnikiem? Taką inwestycją, która zapisuje się w przestrzeni Warszawy bardzo stale.
Niewątpliwie chciałbym być utożsamiany z rozwiązaniem problemu transportowego i żeby po prostu warszawiacy mieli 3. linię metra i 4. żeby była kończona i to byłbym dumny. Po drugie, chciałbym, żeby powstała instytucja kulturalna, historyczna, tożsamościowa, która by dotyczyła historii Warszawy i pokazywała naprawdę z prawdziwego zdarzenia, do której by Polacy z całej Polski przyjeżdżali i by poznawali historię Warszawy, bo ona jest znana do pewnego momentu, powiedzmy do międzywojnia, a wcześniej już nie. Warszawa ma cudowną, wspaniałą historię, w której się skupia ją dzieje również Polski. A po trzecie, no to tak, bardziej śmiałe projekty infrastrukturalne, tak? Na przykład takie, które wykraczają poza jedną kadencję, jak na przykład ukrycie Wisłostrady w tunel po to, żeby jednocześnie zlikwidować korki tam, a z drugiej strony otworzyć lewobrzeżną Warszawę na Wisłę. Rozwiązanie pewnych problemów związanych z tym, że duże tereny w Warszawie są wyłączone z powodu kolei, więc można by kolej schować pod ziemię, zbudować tam nowe osiedla. Jest wiele takich rzeczy, których ja nie deklaruję jako kandydat teraz, bo wiem, że one wykraczają poza możliwości jednej kadencji. Pan redaktor mnie tak tutaj podebrał, ale to są takie kwestie, o których powinniśmy rozmawiać z pewną wizją na przyszłość.
Stawiamy kropkę. Tobiasz Boheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia, panie redaktorze.